Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Odcinek poświęcony książce Hermana Hessego Gra szklanych paciorków. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że będę miał okazję opowiedzieć o tej książce z kilku powodów. Pierwszy jest chyba taki, że warto powiedzieć, że czytałem teraz tę książkę po raz drugi. Pierwszy raz czytałem ją, jak dobrze liczę, jakieś 17-20 lat temu i sporo z tej książki pamiętałem, ale ta książka gdzieś w głowie skleiła mi się z jakimiś innymi pozycjami, których już nie pamiętam w tej chwili i całej części tej książki po prostu zapomniałem. I nawet niedawno, kiedy rozmawiałem ze znajomą, to okazało się, że nie pamiętałem nazwy Castalii jako miejsca, gdzie ta akcja się rozgrywa. No cóż, pamięć ludzi starszych bywa zawodna. Mamy więc książkę Hermana Hessego Gra szklanych paciorków. To jest ostatnia książka, ostatnia powieść Hessego, przez niego napisana. I powieść bardzo wyjątkowa, dlatego że wcześniej, przed tymi kilkunastoma laty, czytałem wszystkie rzeczy Hessego, które ukazały się po polsku. Na końcu czytałem właśnie Grę szklanych paciorków i dopiero teraz, z perspektywy czasu, widzę, że tak naprawdę Gra szklanych paciorków zawiera w sobie wszystkie takie główne cechy prozy Hessego. To jest takie dzieło, które, można powiedzieć, zbiera te wszystkie rzeczy, które gdzieś było u niego widać w formach krótszych. One tutaj pojawiają się w formie długiej, w formie naprawdę sporej powieści, ale to jest cały czas Hesse i to jest, można powiedzieć, właściwie kwintesencja Hessego. Jakby ktoś chciał poszukać esencji z Hessego, no, w większej ilości, to polecałbym Grę szklanych paciorków. Tematów do opowiedzenia przy okazji tej książki jest tak wiele, że nie wiem, od czego zacząć. Zacznijmy więc może od tytułu. Czym jest tytułowa Gra szklanych paciorków? Ha, urok tej książki polega na tym, że nie do końca wiadomo. Można byłoby powiedzieć, że Gra szklanych paciorków jako książka jest książką science fiction, jest książką fantastyczną, dlatego że ona opisuje przyszłość. Nie wiem, dlaczego byłem przekonany, że ta książka opisuje czasy zbliżone do czasów nam współczesnych. Teraz, kiedy czytałem ją uważnie i szukałem jakichś elementów, które pozwalałyby mi oszacować czas akcji tej książki, to doszedłem do wniosku, że ona dzieje się, no, dobrych, albo może nie dobrych, dobrych kilkadziesiąt to byłoby za mało. To jest co najmniej kilka pokoleń w przód od czasów obecnych, dlatego że tam pojawia się gdzieś taka cezura pierwszej wojny światowej i drugiej i one są pokazane, że to jest początek pewnej drogi kształtowania się czegoś. Więc historia, która się wydarza w tej książce, wydarza się no małe kilkaset lat później, może 200, może 300 lat później, tak mi się wydaje w stosunku do tego, co jest obecnie. Więc można byłoby rzec, że jest to książka fantastyczno-naukowa, ona mówi o przyszłości. Jest też fantastyczno-naukowa w tym sensie, że mówi o świecie, którego nie ma, no ale jakby powiedzieć, że Hesse napisał science fiction, czy fantasy, czy jakąś fantastykę, to myślę, że nie wiem, czy miłośnicy Hessego nie poczuliby się urażeni. Mamy więc Grę szklanych paciorków. Gra szklanych paciorków, mimo że stanowi o istocie tej książki i pojawia się bardzo często, nie jest wprost definiowana. Jeżeli Państwo będziecie tę książkę czytać, do czego Państwa bardzo zachęcam, to odkryjecie, że tak naprawdę definicję tej gry, czy to, czym ona jest, będziecie musieli sobie sami stworzyć. Gdyby mnie ktoś zapytał, czym jest Gra szklanych paciorków, o której pisze Hesse, to powiedziałbym, że jest to jakaś forma integracji różnych wątków kultury, różnych przejawów kultury, jakaś forma szukania części wspólnej, jakaś forma nakładania na siebie tych rzeczy, szukania wpływów, przenikania się rzeczy, budowy struktury, przenoszenia struktury dzieła muzycznego na przykład na strukturę obrazu, przenoszenia struktur językowych na struktury muzyczne, przenoszenia struktur muzycznych na struktury architektoniczne. Jest to tak naprawdę gra intelektualna, która zakłada szeroką znajomość kultury, im szersza znajomość kultury, tym lepiej, ale nie znajomość encyklopedyczna, tylko raczej dostrzeganie w kulturze pewnego rodzaju struktur, trendów, zdarzeń, ciągów zdarzeń, łączenie je ze sobą i wydobywanie nowego sensu z różnych innych dziedzin kultury, czyli bierzemy architekturę, ale dzięki architekturze wyciągamy coś nowego z muzyki. Tak naprawdę nie ma definicji, jasnej definicji, czym jest gra szklanych paciorków. W książce bardzo jasno mówione jest tylko, Hesse wyraźnie o tym pisze, że jest to gra intelektualna, że jest to gra trudna, że jest to gra wymagająca, żeby być dobrym graczem, trzeba poświęcić temu życie. Jest to gra na pograniczu religii, na pograniczu jakiejś formy mistycyzmu, monastyzmu właściwie. Dlatego, że środowisko, które tutaj widzimy, to jest środowisko świeckich mnichów, można by rzec. To są ludzie, którzy rezygnując z jakiejś formy uczestnictwa w świecie świeckim, oni wprost mówią, że oddzielają się od świata świeckiego. Natomiast mimo, że oni oddzielają się od świata świeckiego, nie należą do świata Bożego. Wyraźnie też oddzielają się na przykład od zakonników, chociażby od benedyktynów, którzy szukają spełnienia w Bogu, w idei boskości. Gracze szklanych paciorków nie szukają spełnienia w idei boskości. Nie widzą wielkiego planu. Oni widzą grę. Oni widzą poszerzanie intelektualnych granic swoich i innych. Oni widzą doskonalenie umysłu, szukanie granic tego umysłu. Powiedziałbym, że cała idea gry szklanych paciorków oraz tego takiego monastyzmu, który tam jest pokazany, jest gdzieś dla mnie taką próbą europejskiego spojrzenia na buddyzm. Ja takie miałem wrażenie, kiedy tę książkę czytałem teraz. I miałem takie przekonanie, że gdyby buddyzm miał powstać w Europie w oparciu o prądy kulturowe europejskie, to wyglądałby mniej więcej tak, jak wygląda gra szklanych paciorków pokazana w tej książce. My grę szklanych paciorków poznajemy tutaj z perspektywy poznawania historii jednego człowieka, Józefa Knechta. Tak właściwie ta główna część książki to jest, można by powiedzieć, opisanie żywota Józefa Knechta, dlatego że kiedy spojrzymy sobie na tytuł książki, to tytuł główny książki to jest Gra szklanych paciorków. Natomiast ta książka ma też podtytuł, a ten podtytuł brzmi Próba opisania życia magistra ludi Józefa Knechta wraz z jego spuścizną pisarską. To jest podtytuł tej książki. I właściwie ten podtytuł zdradza dokładnie to, co będzie w środku. Bo wewnątrz książki, na blisko 700 stronach, znajdziemy historię żywota, znaczy najpierw będzie takie krótkie wprowadzenie, taki teoretyczny rys, można byłoby powiedzieć. Czym jest Gra szklanych paciorków, rodzaj eseju? Potem będziemy czytać historię żywota Józefa Knechta, spisaną z perspektywy kogoś, kto opisuje ją z perspektywy czasu. A potem dostaniemy kilka utworów autorstwa Knechta, które będą, to będą poezje oraz trzy takie opowiadania, które są tak klasycznie hesowskie, że bardziej chyba być nie mogą. I tak naprawdę my ten świat szklanych paciorków, świat graczy szklanych paciorków, cały świat pisany w tej książce, poznajemy z perspektywy właśnie Józefa Knechta. Zaczynamy poznawać go jako młodego chłopca i trochę przez dzieje tego dzieciaka, później młodzieńca, później osobę dorosłą, poznajemy świat i poznajemy sposób działania w ramach świata, dla którego istotnym elementem jest gra szklanych paciorków. Poznajemy sposoby kształcenia, poznajemy sposób rekrutacji tych chłopców, wyboru ich, tego, jak oni są kształtowani jak są, można powiedzieć, selekcjonowani, jak są wybierani, jak są kształceni, jak są formowani na to, żeby stanowić elitę elit. Bo gracze Szklanych Paciorków w świecie, który tutaj znamy, to jest elita elit, to są ludzie, którzy są tak elitarni, że nawet nie funkcjonują w realnym świecie, żyją tylko w swoim świecie, w takim mini księstewku, w takiej mini prowincji, której jedynym celem jest właściwie tworzenie nowych gier, tworzenie nowego wsadu kulturowego, próba redefinicji, ciągłej redefinicji sposobów kształcenia w innych częściach kraju, świata. Wspomniałem już o apokryfie, że to jest apokryf, że on opisuje żywot i tak dalej. Zacząłem mówić już o grze Szklanych Paciorków i ten wątek będzie się gdzieś tutaj pojawiał. I kiedy ja sobie jeszcze o tej grze myślałem, zastanawiałem się, jak o niej opowiedzieć, dlatego że czytanie, lektura gry Szklanych Paciorków jest lekturą bardzo intensywną przez to, że tak naprawdę nie wiemy, o czym dokładnie jest ta książka. Wydaje mi się, że dla każdego z czytelników gra Szklanych Paciorków będzie trochę czymś innym. Każdy z czytelników będzie ją definiował i odczytywał w inny sposób, dlatego że ona będzie sumą doświadczeń kulturowych, które mamy. Przyznam, że byłem zaskoczony, czytając tę książkę teraz. Byłem zaskoczony tym, jak mogłem ją czytać lat temu, blisko 20, i że ona mi się podobała, bo wydaje mi się, że byłem wtedy kompletnym idiotą. Nie to, żebym był teraz jakoś znacząco mądrzejszy, ale jednak jestem mądrzejszy o kilkadziesiąt, kilkaset przeczytanych książek, ileś rozmów, o ileś doświadczeń. Mam wrażenie, że teraz pewnie, mam wrażenie, że z tej książki wyciągnąłem więcej i wydaje mi się, że jeszcze więcej pewnie zrozumiem, jeżeli przeczytam ją sobie za kolejnych 20 lat, jeżeli dożyję. Lektura Gry Szklanych Paciorków to jest trochę przebywanie w świecie zapachu, w świecie zapachu informacji, w świecie zapachu kultury. Tutaj nic nie jest wprost powiedziane. Wszystko jest posmakiem, wszystko jest zapachem, wszystko jest na granicy takiej delikatnej woni, którą musimy sami wychwytywać, iść za nią i wkładać w jej rozumienie, własne rozumienie kultury. Kiedy ja na to patrzyłem, mi gra Szklanych Paciorków jakoś kojarzyła mi się z takimi klasycznymi sesjami kabalistycznymi. Ja miałem okazję uczestniczyć w takich sesjach gematrii, gdzie ktoś prowadził wykład i przechodził przez poszczególne, nie wiem jak to powiedzieć, ciągi logiczne, myślowe, takie gematryczne, gdzie była liczona wartość gematryczna słów, były robione te wszystkie obliczenia, były przestawiane, z tego rzeczy były wyciągane. I to był jeden ciąg taki. Ale prawdziwa gra Szklanych Paciorków wydarzyłaby się wtedy, gdyby na to nałożyć jeszcze coś, gdyby na to nałożyć na przykład muzykę, gdyby na to nałożyć rytm miasta, gdyby na to nałożyć rytm poezji, na przykład XIV-wiecznej poezji francuskiej. Wtedy ta baza, którą byłaby na przykład jakieś przemyślenia geometryczne czy rozważania geometryczne, wtedy nabrałyby charakteru gry Szklanych Paciorków. Mam takie wrażenie, że jeżeli słuchacie Państwo tego podcastu, to jest tak, że Wy też jesteście graczami i też gracie w grę Szklanych Paciorków, tak jak ja. Nie jesteśmy mistrzami w tej grze, jesteśmy amatorami, dlatego że nie byliśmy kształceni. Ale wydaje mi się, że każda osoba, która interesuje się kulturą, która interesuje się naukami humanistycznymi, która stara się te rzeczy połączyć, zrozumieć, znaleźć w nich coś większego, poszukać wzorców, przenieść te wzorce, robi dokładnie to, o czym pisze Hesse. I właśnie my jesteśmy graczami Szklanych Paciorków, to my gramy w tę grę, mimo że nikt nas jej nie uczył, dlatego że granie w tę grę jest, mam wrażenie, immanentną cechą bycia w pełni człowiekiem, bycia humanistą, dostrzegania pewnych rzeczy, pewnych wartości kulturowych, które są szersze, które są ogólne, które są ogólnoludzkie, a które jednakowoż są gdzieś pozbawione takiego klasycznie rozumianego waloru boskości. To jest myślenie kategorią świecką jednak tutaj. Bardzo istotnym elementem książki Hessego jest muzyka. Kształcenie przyszłych graczy paciorków jest kształceniem opartym o muzykę. I tutaj są pięknie opisane fragmenty różne muzyczne. Ja niestety jestem zbyt ograniczony muzycznie, żeby wszystkie je rozpoznać, opisać. Musiałem szukać poszczególnych utworów, dlatego że nie byłem w stanie ich sobie wyobrazić, usłyszeć, bo ich po prostu nie znałem. Natomiast gdzieś odlegle miałem takie skojarzenia, czytając tę książkę, z chyba najpiękniejszym fragmentem muzycznym opisanym gdziekolwiek, kiedykolwiek, przynajmniej taki, który ja znam. I to jest fragment otwierający Silmarillion Tolkiena, czyli fragment dotyczący kreacji świata, śpiewania świata, wyśpiewywania świata i tworzenia symfonii oraz wplatania w tę symfonię wątków hałaśliwych oraz potem późniejszego ich przetwarzania i stawania się dalszą częścią tej symfonii. To jest 15 otwierających stron Silmarillionu, coś niebywałego w ogóle. Miałem gdzieś, czytając Grę Szklanych Paciorków, jakieś skojarzenia z tym Tolkienem, ale to są bardzo luźne skojarzenia, akurat moje. Państwo możecie mieć zupełnie inne. Elementem tej książki, który tak naprawdę teraz zrobił na mnie chyba największe wrażenie i o którego w ogóle nie pamiętałem z pierwszej lektury tej książki, jest wątek odejścia magistra ludzi, odejścia Józefa Knechta, porzucenia funkcji, porzucenia najbardziej elitarnej funkcji społecznej, najbardziej elitarnej pozycji społecznej w tamtym świecie. Odejścia z bycia szefem, czy nie wiem, jak to powiedzieć, no, magistrem ludzi, czyli główną osobą, głową tego całego, nazwijmy to, zakonu. Bo Józef Knecht odchodzi. I odchodzi nie dlatego, że jest wypalony. Odchodzi w pełni sił, ale odchodzi dlatego, że widzi coś, że widzi, że tak naprawdę nie jest w stanie tej grze już dać tyle, ile by chciał. Nie jest w stanie znaleźć w sobie tyle radości, ile by chciał, tyle piękna, ile by chciał, żeby ta gra toczyła się tak, jak on sobie ją zamarzył. A także dlatego, że patrząc w przód, będąc jednym z niewielu uczestników tej gry, funkcjonującym też trochę w świecie realnym, w świecie świeckim, widzi przemiany społeczne, które się dokonują. Widzi to, że tak naprawdę Gra Szklanych Paciorków, mimo że święci triumfy, zaczyna już umierać i że tak naprawdę w jakiejś perspektywie ona zniknie i w chwili swojego największego triumfu decyduje się na odejście. I przyznam, że poprzednio nie zwróciłem na ten fragment jakoś większej uwagi, zapomniałem o nim zupełnie. Kiedy czytałem to teraz, z perspektywy 20 lat później, to akurat ten fragment cały, ta część jest porażająco mądra. Ja nie ukrywam, że odnalazłem tam siebie, odnalazłem tam sytuacje, w których ja byłem już dwukrotnie, rezygnując z czegoś ku powszechnemu zdziwieniu, odpuszczając coś ku powszechnemu zdziwieniu, bo wydawało się, że no nie powinno się, a jednocześnie trzeba czasami, i ta książka opisuje historię, kiedy dlatego, że się coś kocha, trzeba to zostawić, bo nie jest się w stanie już dołożyć nic więcej. Wspaniała, wspaniała historia, wspaniale opowiedziana, bardzo, bardzo mądra i wydaje mi się, że na jakimś poziomie aplikowalna do życia każdego z nas. Dlatego, że każdy prędzej czy później w takiej sytuacji się znajdzie. Pytanie o naszą wrażliwość, czy jesteśmy w stanie tę sytuację dostrzec i czy jesteśmy w stanie poświęcić wszystko, żeby dla pewnej idei zrezygnować z czegoś, dla dobrostanu pewnej idei porzucić swój dobrostan i narazić się na, nazwijmy to, intelektualne szykany, niezrozumienie i pytanie, ale jak to? Ale jak to? Dlaczego? I tutaj Knecht odpowiada dlaczego i jak mówię, jest to wspaniała rzecz i nie dziwię się, że kiedyś tego elementu nie zrozumiałem, dlatego że mam wrażenie, że Gra Szklanych Paciorków jest taką książką, która im później zostanie przeczytana, tym głębiej zapada. Dlatego, że będzie odwoływała się do większego zasobu takiego doświadczenia życiowego, konsumpcji treści kulturowych, których nie da się, zwyczajnie nie da się nadrobić wcześniej. Niezależnie od tego, ile się czyta, nie da się tego nadrobić, dlatego że to jest suma doświadczeń życiowych, które jest sumą interakcji z innymi ludźmi, odnajdywania się w różnych sytuacjach i funkcjonowania w świecie. Jest też historia Józefa Knechta wspaniałą opowieścią o pracy jako służbie i o tym, jak czasami najbardziej można służyć, odchodząc i rezygnując i zostawiając miejsce innym, bo tak trzeba. Od strony literackiej, językowej, jest to rzecz naprawdę wyjątkowa. Dlatego, że Gra Szklanych Paciorków napisana jest takim bardzo miękkim, troszeczkę eseistycznym, troszeczkę takim ciągnącym się językiem. On nie jest może jakiś archaiczny, natomiast to tłumaczenie, które akurat ja czytałem tłumaczenie Marii Kureckiej. Ja nie wiem, czy tak jest napisane w oryginale, natomiast przynajmniej w tym tłumaczeniu, które ja znam, bardzo często w tej książce, albo właściwie dominującym, jest taki łaciński szyk zdań, to znaczy orzeczenie jest na końcu. I to powoduje nieco niedzisiejszą rytmikę tych zdań. Oczywiście nie jest tak, że zawsze tak jest, a natomiast jak się tę książkę czyta, to obcuje się z taką bardziej subtelną formą języka, takiego języka, którego już nie ma, ale jednocześnie wiemy, że gdyby był, to byłby językiem trochę elitarnym, takim trochę nacechowanym historią, trochę obciążonym językiem, który sam z siebie mówi o tym, że osoby, które się nim posługują, są trochę inne, głębiej osadzone w kulturze, zwracające większą uwagę na słowa, zastanawiające się, mówiące w sposób taki bardzo wyważony. Powiedziałbym też, że to jest taka książka trochę inicjacyjna. Ona opisuje wejście, ona opisuje królowanie i ona opisuje odejście, odejście na wielu wymiarach. Do zapoznania się z którym odejściem państwa po prostu zachęcam. Tak jak wspomniałem, ta książka jest o nas, o humanistach i wydaje mi się, że jeżeli słuchacie państwo tego podcastu, to mam wrażenie, że ta książka będzie dla was. Dlatego, że nie jest to rzecz oczywista, nie jest to rzecz prosta, jednocześnie jest to rzecz piękna i to jest taka książka, która kiedy się ją przeczyta, to mam wrażenie, że ona jakoś uwzniaśla i mam wrażenie, że ona też sprawia ogromną satysfakcję poprzez takie odkrywanie, czytanie w trakcie lektury, odkrywanie tych paciorków, budowanie własnej narracji wokół nich i zastanawianie się, jak my byśmy zagrali daną grę. Więc mam nadzieję, że państwu będzie dane zagrać taką grę, że państwu będzie dane przeczytać tę książkę, zastanowić się, poczuć się trochę jak Józef Knecht i wymyśleć grę dla siebie. Bo naprawdę warto, bo jest to rzecz unikalna i jest to kwintesencja europejskości, takiej szeroko rozumianej europejskości, która obejmuje sobą także elementy filozofii, także elementy filozofii wschodniej. Bardzo państwa do tej lektury zachęcam. Tymczasem dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, że państwo dosłuchaliście do tego momentu. To naprawdę wspaniałe. Żegnam się z państwem tymczasem. Do usłyszenia. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam państwa bardzo, jeżeli państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u, więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.